Cześć! Słuchasz jadeitowego podcastu. Rozmów o ludziach, kulturze i sztuce Dalekiego Wschodu.
Witam wszystkich bardzo serdecznie w 17. odcinku jadeitowego podcastu. Moim gościem jest pan Krzysztof Darewicz, publicysta, podróżnik, kucharz, ale co najważniejsze, sinolog. Sinolog, ale nie dlatego, że tylko i wyłącznie mówi po chińsku, ale dlatego, że Chiny zna od lat, od ilu lat pan się zajmuje Chinami?
Dzień dobry, czy dobry wieczór państwu, bo nie wiem akurat w jakiej strefie czasowej będziecie słuchając tego podcastu. Tak, jestem absolwentem sinologii, tylko to strasznie dawno temu było, bo w latach 70., kiedy w Chinach była rewolucja kulturalna. Pierwszy raz pojechałem do Chin w roku 1982, bo wcześniej w czasie rewolucji kulturalnej się nie dało. I bardzo żałuję, że jeszcze nie zobaczyłem wielkiego sternika Mao Tse-tunga żywego, tylko już mauzoleum. Natomiast na stałe zacząłem mieszkać i pracować w Chinach od roku 1989. No i tak zleciało 30 lat w Chinach.
30 lat.
Nagrodę, jak niektórzy mówią, inni, że za karę. No w każdym razie, tyle czasu.
W Warszawie, tak?
Tak, jestem absolwentem sinologii Uniwersytetu Warszawskiego, tylko tamtej starej sinologii, no, której już nie ma, bo to były takie wielkie nazwiska wtedy, prawda, profesor Chmielewski, profesor Künstler, i żeby już tu nie zanudzać, prawda, tacy pionierzy polskiej sinologii. Dzisiaj są już zupełnie inne czasy, więc ja jeszcze miałem to szczęście, prawda, wtedy być studentem właśnie tych ludzi, którzy dopiero to tworzyli tutaj. No i później oczywiście czasy jeszcze były wtedy bardzo trudne, bo jeszcze był taki konflikt ideologiczny między Chinami a Związkiem Radzieckim, co się też przekładało na inne państwa, te satelickie, prawda, jak Polska, więc nie było żadnej wymiany, nie było słoników, nie było podręczników, nie było lektorów, nie było można pojechać nigdzie. Ba, nawet kiedy jeszcze jako uczeń szkoły średniej, bo mi się język chiński zamarzył znacznie wcześniej, prawda? Jeszcze jak chodziłem do ogólniaka w Białymstoku, no to takie były to czasy, że jak się udałem do ambasady chińskiej w Warszawie, rok chyba 70 był, trzeci albo czwarty, no to natychmiast po wyjściu zostałem zatrzymany przez milicję, prawda? I zrobiono mi długie przesłuchanie w Białymstoku, po co się tam kręcę. Także zaczynałem jako wielki taki Hun Weiping, tak, bojownik czerwonogwardzista, jedyny chyba w Polsce przewodniczącego Mao. Chińczycy skakali wtedy z radości w ambasadzie, sprezentowali mi słynną czerwoną książeczkę z cytatami Mao Tse-tunga, znaczek z jego podobizną, portret, więc ja propagowałem maoizm. No to jak to młody człowiek, prawda? Dzisiaj to śmieszne oczywiście, ale kiedyś no to jak najbardziej traktowałem to strasznie serio, więc chyba byłem jedynym takim Hun Weipinem w Polsce. No i dopiero właśnie w 82 mogłem już pojechać do Chin, oczywiście to też historia, bo to były zupełnie inne Chiny tuż po rewolucji kulturalnej, więc Chińczycy wszyscy jeszcze w tych zielonych albo granatowych mundurkach, jedzenie było racjonowane, były specjalne kartki na wszystko, na ryż, na mąkę, na mięso, na ten, więc nigdzie nie można było sobie pójść do restauracji, bo nie było po pierwsze restauracji, a jak nawet były, to jako cudzoziemiec ja nie miałem tych kuponów, więc były tylko dwie czy trzy wyznaczone w Pekinie dla cudzoziemców, prawda? Drogich zagranicznych gości, jak wtedy mówiono uprzejmie. Dzisiaj się mówi laowai, tak, troszkę bardziej pogardliwie. Natomiast kiedyś zawsze był drogi zagraniczny gość. Mało tego, jak tylko się gdzieś pokazałem, a to wtedy była sensacja, jak się pojawiał cudzoziemiec po latach tej izolacji, to proszę sobie wyobrazić, ja byłem młodym człowiekiem, studentem, wszyscy Chińczycy w autobusie natychmiast podskakiwali, ustępowali mi miejsca.
A czasami
nie do wyobrażenia.
A czasami nadal się...
No ale takie to były Chiny, nie było aut żadnych osobowych, tylko rowery, publiczny jakiś transport prymitywny, prawda? Wszystko było jeszcze bardzo prymitywne. Ubrania były racjonowane. Pensja wtedy wynosiła w Chinach 30-40 juanów. No to dzisiaj są pensje po 5, po 6 tysięcy juanów. Sobie wyobrazić. Bieda była straszna, ale to był piękny Pekin, bo to był Pekin jeszcze właśnie sprzed tej nowoczesności, czyli te hutungi, zaułki, jakieś świątynki, owszem, zdemolowane w czasie rewolucji kulturalnej, a to wszystko jeszcze było prawdziwe, prawie jak za dynastii Ming, prawda? Wszystko jeszcze było prawdziwe, takie do podziwiania, i ten Pekin już go nie ma. Ja już teraz nie lubię jeździć do Pekinu, bo to jest straszne miasto, ogromne ulice, nowoczesna architektura, ale to już nie jest mój Pekin, to już nie są moje Chiny, w ogóle Chiny, większość Chin się tak zmieniła, prawda? Ja pamiętam właśnie te Chiny sprzed 40 lat, tak? No 82, 40 lat dokładnie minęło. No to są zupełnie inne Chiny, nie są chińskie, tak? Stając się coraz bardziej nowoczesne, tracą ten swój taki autentyzm, ten orient, tak? Taki bajkowy, tak jak my żeśmy sobie kiedyś Chiny wyobrażali, że wszyscy Chińczycy w jakichś warkoczykach, z warkoczami, w jedwabnych jakichś szatach, prawda? I herbatka z porcelanowych filiżanek, a to zwykły słoik po majonezie, prawda? Garnitury, eleganckie samochody. No, tak to mniej więcej było. O.
Dobrze, do Chin zaraz wrócimy, ale to, co mnie jeszcze zastanawia, to skąd się wziął ten pomysł na język chiński, na sinologię?
Oj, to jest długa historia. To zawsze, to bardzo trudno jest wyjaśnić, co przychodzi do głowy dziecku, dlaczego chce być strażakiem, albo, prawda, żołnierzem, a dziewczynka to przeważnie albo krawcową, albo jakaś... No były takie wzorce. Ja się... wychowałem w takiej no dość specjalnej rodzinie, no bo ojciec lekarz, mama farmaceutka, w ogóle taka rodzina dość arystokratyczna, prawda, z tradycjami i tak dalej, więc książki, jedwabne rękawiczki, służba, bla bla bla. W związku z tym od małego ja miałem zamiłowanie do rzeczy pięknych, eleganckich, prawda, do czytania książek. Tata zawsze mnie zabierał co miesiąc do księgarni. Mogłem sobie kupić wszystkie książki, jakie mi się podobało. Na to zawsze były pieniądze, więc ja się wychowałem w takim kulcie wiedzy i w ogóle takiego renesansowego, prawda, podejścia do świata. No i gdzieś tam pojawił się ten element chiński, bo dziadkowie mieli kilka jakichś chińskich wyrobów, bo w latach 50. jeszcze jak była ta przyjaźń polsko-chińska, potem powstał w Warszawie taki sklep Chinka. Starsi oczywiście Polacy, warszawiacy pamiętają, był na w Alejach Jerozolimskich, tam sprowadzano właśnie z Chin różne ładne takie wyroby, lakowe wazoniki z emali przegródkowej, cloisonné, jakieś lampiony, jedwabne parasolki i tak dalej, to można było kupić. To rzeczy były bardzo drogie, ale bardzo piękne. No i też u dziadków było parę, nie, może to. Na pewno jedna rzecz już, że tak powiem, bo ja chciałem być jeszcze na etapie szkoły podstawowej paleontologiem. Bardzo mnie to wciągało, przerosowywałem różne ptaki, dinozaury. Bardzo mnie to interesowało. Potem ten chiński, tutaj taki cyk nastąpił kiedyś, przyjechałem, bo ja byłem w Białymstoku, wychowałem się w Białymstoku, tam chodziłem do szkoły, przyjechałem do Warszawy, była taka sieć Empik, która jeszcze jest do dzisiaj, ale to jest nie to samo co kiedyś, bo wtedy w tych Empikach sprzedawano gazety z całego świata i nie wiem jakim cudem, ale również chińskie. Można było w Empiku kupić Zhenminzhi Pao. To jakaś była wymiana, nie wiem, lokomotywy za gazety, gazety za kapcie, kapcie za szklanki. No jak to działało, nie wiem. Żadnych Chińczyków w Polsce nie było, a w Empiku można było kupić chińską gazetę, Trybunę Ludu taką. I również było takie pismo Budujące się Chiny, miesięcznik. tym Empiku, które ja sobie kupiłem, miałem lat 14. I tam była na końcu taki dodatek, kącik języka chińskiego. Ja myślę, oho, to ja chcę się nauczyć chińskiego. No i tak mi zostało. Więc ja od razu, wtedy się pisało listy, nie było maili, nie było internetu, nikt nawet nie przypuszczał, że kiedyś coś takiego się pojawi. Więc ja napisałem, bo miałem już wtedy opanowane dobrze języki obce, napisałem do Pekinu list. Że ja jestem w Polsce uczniem, prawda, w Białymstoku w szkole i bardzo bym się chciał uczyć chińskiego coś. Proszę sobie wyobrazić, jaka tam nas, że tak powiem, jak Chińczycy mało, że tak powiem, pod sufit nie podskoczyli, jak przyszedł list, to był środek rewolucji kulturalnej, tak? Więc tak, dostałem paczkę z podręcznikami do nauki, z portretem wielkiego sternika Mao Tse-tunga, z jakimiś albumami, z pocztówkami. I tak co miesiąc przychodziły regularnie transporty tych właśnie tej propagandy pięknej, kolorowej, prawda, na dobrym papierze i tych czasopism. No to już było wiadomo na 100%. Rodzice oczywiście, żeby na medycynę, jak to dziecko lekarzy, no więc ten, a ja nie, sinologia. No i właśnie postawiłem na swoim, udało mi się, musiałem poczekać, bo sinologia wtedy była raz na 3 lata, był nabór, nie tak co roku. Bardzo trudno było się, jeszcze trudniej niż teraz, bo to jeszcze były egzaminy pisemne, ustne, z dwóch języków obcych, z polskiego. No ale udało mi się, tak, więc to tak było z tymi. No potem już opowiedziałem ten wątek w szkole średniej, to już tak, już na 100%, prawda, już byłem Hunwejpinem, chodziłem w takim szarym, sztruksowym marynareczce, prawda, z tą odznaką, z Mao Tse-tungiem, krzewiłem ten maoizm i wtedy to było takie bardzo ugruntowane, oczywiście też w Białymstoku wszyscy, co, na chiński, proszę wyobrazić, to lata 70. to w ogóle było niesłychane. No ale tak, no udało mi się i później całe moje życie właśnie okazało się, że jest związane z Chinami.
No i pojechał Pan do Chin. Czy odnalazł Pan to piękno, o którym mówiliśmy wcześniej w kontekście właśnie tego renesansowego odkrywania świata? Bo ta porcelana, hafty, czy znalazł Pan to w Chinach? Zaraz po rewolucji.
Znaczy, może zacznijmy od tego. Tak już troszeczkę bardziej na poważnie, dobrze? My jesteśmy w okresie kolejnej takiej transformacji. Bo do tej pory, czy prawie jeszcze dotąd, jest taki stereotyp, takie powszechne przekonanie, że rzeczy chińskie to jest przeważnie badziew. Że to są jednorazowe, byle jakie, bo tanie. No i wiadomo, chińszczyzna, tak, chiński badziew. Teraz pomału zaczyna się to zmieniać. Ale my przejdźmy w drugą stronę. Otóż, kiedy Europa odkryła Chiny, tak, powiedzmy, bądźmy gdzieś w XVI wieku, potem XVII, jezuici dotarli do Chin, prawda, pierwsze misje, XVI wiek, XVII, to Chiny były odkryciem wielkim, że taka cywilizacja, przypamiętać Chiny dynastii Ming, to był najnowocześniejszy, najbardziej rozwinięty, najbogatszy cywilizacyjnie, kulturowo, gospodarczo, prawda, kraj na świecie. To były takie Stany Zjednoczone wówczas. Tak. O tym się zupełnie nie pamięta. Taka była wówczas pozycja Chin. Przyjechali ci biali ludzie, jak Chińczycy mówili, barbarzyńcy i poniekąd słusznie. I odkryli te właśnie jedwabie, te porcelany, laki, herbaty i tak dalej, rzeczy piękne. I teraz bardzo, bardzo długo, bo prawie do końca lat 50. u nas, do powstania Chin Ludowych, na całym świecie rzeczy chińskie były synonimem luksusu, a nie badziewia. Chińskie ogrody, chińskie pawilony w pałacach, chińskie pokoje, mamy w Wilanowie pokoje chińskie, altany chińskie, porcelana chińska, która była no niewyobrażalna, prawda, wartość miała oryginalna chińska porcelana przywożona, herbata, którą się delektowano, prawda, i te wszystkie jakieś parawany, nieparawany laki, to był luksus luksusów. Już czegoś bardziej wykinnego nie można sobie było wyobrazić. I tak niemal do lat 50. jeszcze właśnie ten sklep Chinka w Warszawie, który sprzedawał te wszystkie piękne rzeczy, to rękodzieło wyrafinowanej, prawda, jakości, doskonałej, prawda, doskonałe rzeczy w sensie estetycznym, prawda, i jakościowym. I one właśnie bardzo długo, kilkaset lat w Europie, Chiny było synonimem właśnie czegoś doskonałego. Tu mówimy o wyrobach, a jeszcze była oczywiście cała to chinoiserie, ale raczej moda na chińskość, prawda, no nie tylko w sensie artystycznym wyrobów ten, ale również filozoficzne tam były, czy modelować w ogóle na przykład Europę na wzór chiński i tak dalej. Był cały okres fascynacji chińską filozofią, ale to już zostawmy, bo byśmy gadali tutaj przez rok bez przerwy. Tym niemniej chcę właśnie Państwu uświadomić, właśnie tym młodszym, że ten okres, kiedy przyszły te Chiny po rewolucji kulturalnej, one się otworzyły dzięki reformom Deng Xiaopinga, nastąpiły te reformy gospodarcze, otwarcie na świat, że Chiny stały się fabryką świata. No i ta fabryka, zgodnie z życzeniem klienta, nie sama z sobie, zaczęła produkować właśnie te jednorazówki, te wszystkie jednorazowe, tandetne, plastikowe, byle jakie, byle szybko, byle tanio, byle dużo. I my przeszliśmy teraz ostatnich ten etap 20-30 lat chińskiego badziewia. Ale teraz znowu to się kończy. Znowu jesteśmy w tym momencie, kiedy Chiny powiedziały nie. Już dosyć tej tandety, tego badziewia. Teraz znowu będą rzeczy chińskie, będą najlepsze. W związku z tym już skok technologii, już pociągi jeżdżą po 400 km na godzinę w Chinach, już latają rakiety i niedługo polecą na Księżyc, już te wszystkie wyroby, które my mamy na co dzień, iPhony, iMaki, laptopy, cuda tego, one już są takie super, hiper, prawda? To nie jest jakiś badziew, ale one są wszystkie made in China. To już jest najwyższa światowa jakość, a nie najniższa. My nie jesteśmy w Europie w stanie tego zrobić. Czyli znowu koło się zatoczyło, tak? Wracamy. Znowu Chiny będą synonimem tego najlepszego, najdoskonalszego, prawda, najnowocześniejszego, bardzo dobrze, ja się cieszę. Tak? W związku z tym, przepraszam, że zrobiłem taki wykład, ale to bardzo pomaga rozumieć Chiny, prawda? I w momencie na przykład, kiedy ja dotarłem do Chin po rewolucji kulturalnej, to ja oczywiście szukałem tych Chin, z tych książek, z tego, prawda, pana Kleksa, ten Pai Chi Wo, prawda, doktor, bo to były właśnie Chiny, Chiny takie właśnie z tych talerzyków malowanych, z tych flakoników, te pagódki, altanki, prawda, i kapelusze, prawda, skośne czy spadziste i tak dalej. Oczywiście już tego nie było. Ja oczywiście wiedziałem, no bo mając dostęp do tej propagandy, wiedziałem, te Chiny to już takie bardziej są umundurowane, mówiło się wtedy, że to taki komunizm koszarowy był w czasie rewolucji kulturalnej. Tym niemniej było rzeczywiście jeszcze sporo tej chińskości, tak? Wtedy jeszcze w Chinach. Zanim przyszła ta nowoczesność, to rzeczywiście może to było prymitywne, może to było biedne, ale jak się weszło do takiego hutungu, to jak ktoś nie zna chińskiego, to są takie wąskie uliczki, domy takie dziedzińcowe, prawda, tradycyjne domostwa chińskie. To tam było wszystko jeszcze od czasów dynastii Yuan mongolskie, jakieś graty, niegraty, stare doniczki, stare lampy, stare cuda i tak dalej, jakieś fajeczki, niefajeczki, kubeczki. Każdy Chińczyk miał jakiś swój poszczerbiony kubeczek czy flizaneczkę, która jeszcze miała, nie wiem, 500 lat, 600 lat i tak dalej. To wszystko jeszcze było. To wszystko jeszcze było, już jak pojechało się na południe, to absolutnie, to były jeszcze takie Chiny, czy gdzieś na wieś, to były Chiny takie jak sprzed 200, 300, 400, 500 lat. Jak ja przyjeżdżałem swoim białym Fiatem 125P, bo lubiłem się kręcić po różnych okolicach, gdzie było wolno, czy to wiem, co i pojechać, to oczywiście była sensacja, wylegały całe wsie. Prawda, żeby robiło się żenao, zbiegowisko, czyli taka właśnie, że coś się dzieje, prawda, wszystkie dzieci, młodzi, starzy, prawda, wylegali, żeby zadać oczywiście mi 5 milionów pytań, skąd jestem, co robię, czy mam dzieci, co jem, co piję i tak dalej, i tak dalej. To tradycyjna seria do każdego cudzoziemca. Tak to było, że jeszcze ten przełom nastąpił dopiero tak od drugiej połowy lat 90., gdzie przyjechały buldożery i nagle znikły właśnie te hutungi, gdzie wyburzono, wywalono, gdzie zaczęła się ta ogromna modernizacja, Chińczycy zaczęli się bogacić. I oni powyrzucali to wszystko stare. I zaczęły się eleganckie ubrania, eleganckie samochody, telewizory, telefony, komputery, prawda, satelity. I to wszystko stare, właśnie to piękne, to dawne, to wylizane, wycyzelowane, poszło na bok. Bo po co? Kto to chce? Dlatego szkoda. Oczywiście. Dzisiaj coraz mniej już jest tego dobrego, takich ładnych chińskich rzeczy prawdziwych. Ręcznie malowane dzbanuszki zastąpiły kalkomanię. Ba! Potem już nie było po co porcelany. To już z plastiku się tłukło. No i teraz mamy plastikowe pałeczki, plastikowe talerzyki. No, taka jest kolej rzeczy, tak? Ale szkoda, szkoda. To wszystko tak przemija, przemija. No ja pamiętam, ale jak ktoś młody nie pamięta, to i nie tęskni do tego. Ani tego nie ceni, ani nie tęskni.
Ale ważne jest to, co Pan mówi o tej sinusoidalności, bo wydaje mi się, że używa się tego zazwyczaj w kontekście takim politycznym nastrojów ekonomicznych, gospodarczych, a pamiętajmy o tym, że to jest właśnie kultura. I wydaje mi się, że będą w pewien sposób próbowali wracać do tej tradycyjnej kultury.
Tak, to na pewno jest nieuchronne, bo to są takie właśnie etapy. Że po to, żeby się odbić, bo wiadomo, że to cesarstwo chińskie upadło właśnie z powodu tej izolacji, zacofania, że oni się nie chcieli, prawda, jakoś modernizować, nie chcieli, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, przyjmować technologii nowoczesnych i tak dalej. Więc jak przyjechało 200 Anglików z nowoczesnymi karabinami, to całe Chiny padły. To jest niepojęte, jak to się powtórzyła historia z Ameryki Południowej, prawda? Gdzie Hiszpanie dotarli, kilkuset byli w stanie podbić cały kontynent. No przecież wojny opiumowe, jeśli ktoś sobie wyobraża, przypomnę, druga połowa XIX wieku, Anglicy rzucali ogromne ilości opium, bo nie chcieli Chińczykom płacić za herbatę, za porcelanę, prawda? Więc traktowali Chiny jak jakąś barbarzyńską kolonię, to jak ktoś słyszy wojny, to myśli, że tam jakieś wielkie armie były. Nie! To było kilkuset ludzi, raptem, białych, którzy potrafili spalić pałac Heiyuan, prawda, w Pekinie, najwspanialszy wówczas pałacowo-parkową rezydencję na świecie. Spalili w kilkudziesięciu Anglików i Francuzów, prawda. Wymogli traktaty, Chiny musiały Hongkong sprezentować, w cudzysłowie, Anglii i tak dalej, i tak dalej. Właśnie dlatego, że one doktrynalnie nie chciały być nowoczesne. No, trzeba było to przeorać. Trzeba było to przeorać. Tym się zajął niestety Mao Tse-tung, który uważał, że to biała karta, to wszystko trzeba wymazać. No i niestety to wymazywanie to trochę za daleko poszło, bo się skończyło na tym, że popalono książki, popalono obrazy, zdewastowano świątynie, poburzono. Jak ja pojechałem do Pekinu w 1982 roku, proszę wyobrazić, w tym pałacu letnim, tak zwanym, prawda? Słynnym, znaliście dzisiaj UNESCO, prawda? Jeden z najpiękniejszych skarbów w ogóle architektury na świecie. To we wszystkich świątyniach wszystkie posągi Buddy miały poodrąbywane głowy. Wszystkie! Hunwei Pini szli, każdemu odrzynali głowę i rzucali na ziemię. Wszystko było zdemolowane, bo była walka ze starym, żeby założyć nowe. No na szczęście po śmierci Mao nastąpił kres. Deng Xiaoping zrozumiał, że albo Chiny się w ogóle zapadną i będą takim pariasem, albo to trzeba właśnie wymieść, jak to powiedział, nie czytajcie książek, bo tylko zgłupiejecie. Nieważne, czy ten kot czarny, czy biały, czy komunizm, czy kapitalizm, bylebyśmy się dorobili. Taki pragmatyzm, prawda, doktrynalny wprowadził. No i tak to poszło. Więc to otwarcie, nowoczesność, reformy, no to oczywiście wiadomo, no zachłyśnięcie się Zachodem, tak? Już wszyscy od razu, wszystkie Chinki, które chodziły w tych zielonych i granatowych mundurkach, jak mogła założyć kolorową sukienkę, no to czemu nie, tak? Jak się pojawiły telewizory, samochody, telefony, no to czemu nie? A że to nie jest chińskie, no trudno. No to trzeba było teraz, że tak powiem, wszystko to zrobić tak, jak na Zachodzie, żeby dojść do któregoś momentu i ten moment pomału zaczyna nadchodzić, żeby powiedzieć sobie chwila, moment, ale jeśli jeszcze tak dalej pójdzie, to my już nie będziemy Chińczykami. Bo gdzie jest nasza kultura, tradycja, korzenie, zwyczaje, stroje i tak dalej, i tak dalej. Aha! I się już się pomalutku ten proces zaczyna. Już się pomału zaczyna proces doceniania tego, na co kiedyś mówiono stare i złe. Doceniania właśnie korzeni, że jednak jest tych 5000 lat historii nieprzerwanej. To zresztą mamy w Japonii, w Korei. To Chińczycy nie będą ani pierwsi, ani ostatni. W Japonii, gdzie, prawda, skrajna nowoczesność, ale jak przychodzi co do czego, w Korei przychodzą święta, wszyscy się ubierają w tradycyjne strony, przed mamą, tatą bije się pokłony, przynosi się świeże owoce w ofierze. Jest takie przywiązanie, podkreślanie. To samo w Japonii, prawda? Dba się o zabytki, o tę właśnie tradycyjną tą kulturę. Więc jak najbardziej, w Chinach pomału już to wraca. Ja znam bardzo wielu Chińczyków, którzy kiedyś już się było nie do pomyślenia, czy założyli jakiś taki jedwabny, elegancki hałat właśnie, czy tak jak kiedyś się nosiło, prawda, czy panie, ci pao, te takie tradycyjne. A teraz tak, już wraca moda, już w czasie wesel właśnie, już na śluby, już pomału, pomału, pomału to wszystko zaczyna wracać, czyli Chińczycy zaczną właśnie, myślę, pomału wracać do korzeni, do tradycji, do tego, dzięki czemu właśnie są Chińczykami. Tak? Bo to przecież dzięki temu są Chińczykami. My to u nas jest podobnie, u nas też mieliśmy te problemy, prawda? Komuna przeorała to wszystko, teraz jeszcze jest kultura tego cancel culture i tak dalej, już nie chcę dywagować, prawda? Co to są korzenie, co to patriotyzm, co to tradycja, bo tutaj byśmy się może pokłócili. Ale w każdym razie na pewno są potrzebne, na pewno to jest ważne, bo bez tego jesteśmy nigdzie, tak?
Pojawiło mi się wiele
No
wątków.
właśnie, bo jest tyle, no o Chinach można bez końca,
Można.
bo bez
To
końca.
taki temat, który miałam w założeniu na początku przy naszej rozmowie, bo też od tej strony gdzieś tam pana poznałam, zauważyłam, znalazłam. Prowadzi pan na Facebooku grupę Kuchnia Chin, kuchnia
A,
chińska.
no właśnie.
No i właśnie co z tą kuchnią? To jest
O co chodzi? Co kuchnią?
element kultury.
No nareszcie, bo tu słuchacze sobie słuchają, tam dziadzio coś tam opowiada o jakichś Chinach,
Tak.
ja mówię, co to kogo obchodzi? A tu są konkretne rzeczy do mówienia, bo my o jedzeniu
Tak, o jedzeniu.
powinniśmy O czymś dobrym, smacznym. Może przy okazji Państwo coś tam podgryzacie. Otóż proszę, zadajmy sobie pytanie takie. Wiadomo, że jak gdzieś sobie jedziemy, nieważne, to zawsze prędzej czy później coś trzeba zjeść. I się zaczyna. I teraz już wiemy, a Włochy, a no to pizza, a spaghetti, a to Ameryka, a hamburgery, a Francja, a sery, a Rosja, a Polska, a pierogi, a barszcze. I się okazuje, to jedzenie to jest bardzo ważna część naszego życia. Się nie da. I teraz jest zawsze to pytanie, czy żyjemy po to, żeby jeść, czy jemy po to, żeby żyć. Więc w Chinach każdy Chińczyk powie, że żyje po to, żeby jeść. U nas nie ma jeszcze tego stosunku. Mamy krótszą historię i tu pod tym względem jesteśmy barbarzyńcami. Ale dlaczego właśnie kuchnia chińska? No raz, że miałem okazję, bo 30 lat w Chinach, to miałem okazję spróbować dosłownie wszystkiego. I wszędzie. Bo jako dziennikarz i korespondent zagraniczny byłem w bardzo uprzywilejowanej pozycji. Że mogłem nie tylko pójść na ulicę i coś tam zjeść jakąś zupę, prawda, na chodniku, czy pójść sobie do pierwszej lepszej restauracji, ale mogłem jeść z prezydentami, z premierami, najlepszych, zastrzeżonych tylko dla najważniejszych osób państwa na oficjalnych przyjęciach. Jadłem obiad z premierem Chin, z prezydentem Chin, z ministrami w tych rezydencjach i w Chunanhaju i w parlamencie i z najlepszymi prywatnymi kucharzami, bo każdy chiński taki dygnitarz ma swojego prywatnego kucharza, proszę sobie wyobrazić. Tu jest bardzo, bardzo drogi, ale to jest najcenniejsza rzecz w ogóle w całym gospodarstwie. Dobry kucharz. Nie samochód dobry, czy nawet samolot prywatny, tylko kucharz dobry. To jest największy skarb w Chinach. Więc po pierwsze miałem okazję, po drugie sam uwielbiam gotować od małego, bo też tak zostałem wychowany, jestem takim smakoszem, prawda, można też by powiedzieć, ale też lubię stanąć w kuchni i sam zrobić. Więc jak to się wszystko złożyło i przyjechałem do Polski, tutaj niestety problem jest z kuchnią chińskiej taki, że jej po prostu nie ma. Jest kilka takich chińskich restauracji, ale one są marne, no nie oszukujmy się. Na wszystkie te wietnamskie jakieś bary, nie bary, knajpki gorszej lub lepszej jakości mówi się Chińczyk, a to nie jest oczywiście żaden Chińczyk. Gorzej, to nie jest nawet żaden Wietnamczyk, bo to są tak zwane polwiety, czyli już przystosowane coś pod białego człowieka, pod Polaka. Więc jakby ktoś pojechał do Wietnamu i zaczął o to samo prosić, to się bardzo zdziwił, bo czegoś takiego nawet w Wietnamie tam nie ma, tak? No to co, jeszcze gorzej jest tą kuchnią chińską. Ja pomyślałem sobie, że mam takie zacięcie, że powiem, popularyzatorskie. Jakoś taką czuję się prawie jak misjonarz, że coś, jak mam jakąś wiedzę i doświadczenie, to trzeba się podzielić, prawda? No, spadłem na pomysł. O tak, zupełnie. No właśnie w takim razie może trochę rozpropaguję tą wiedzę o kuchni chińskiej. Co to jest, jak to się je, skąd się to wzięło, jak zrobić i tak dalej, i tak dalej. No wszystko, co zwiąże ze sztuką kulinarną, bo proszę pamiętać, że gotowanie to jest, ja się nie zajmuję gotowaniem, ja się zajmuję sztuką kulinarną. To ogromna jest różnica, proszę pamiętać. W związku z tym pomyślałem sobie, że warto i tak od niechcenia, bo jako stary człowiek to już tak nie za bardzo w tych komputerach, a gdzie Facebook, a Instagram, a jakiś WeChat, a QQ, a to już to trudno na poplątania zmysłów dostać. No jakoś tam założyłem i sobie, jak będzie tam 100 czy 200 osób, będzie super. Proszę sobie wyobrazić, w ciągu półtora roku mam 24 tysiące followersów, jak to się mówi, tak? No i teraz jak zjadam jakiegoś pieroga chińskiego, 24 tysiące osób może patrzeć, prawda? Więc tu rzeczywiście stałem się autorytetem, ale proszę mi wierzyć, przysięgam. Ja naprawdę rewelacyjnie gotuję po chińsku. Mało tego, nawet szkole Chińczyków w tej dziedzinie, Już nie tylko jak tutaj organizuje u mnie jakieś przyjęcia, czy pokazy, czy jakieś degustacje. To już nie mówię o Polakach, to jakby mogli, to by mi talerz zjedli, rękę odgryźli. Ale nawet Chińczycy, no już dochodzi do tak kuriozalnych sytuacji, że ja czasem robię takie szkolenia na Warszawskim Uniwersytecie Kulinarnym, bo jest taki, to bardzo ciekawa instytucja. I ostatnio na przykład miałem szkolenie dla firmy Huawei, dla 40 pracowników chińskiej firmy. No i szef Chińczyk też brał udział w tym szkoleniu. Uczyłem, jak zrobić tam, prawda, a jakieś ogórki, prawda, na zakąskę, a wieprzowinę tam słodko-kwaśną, a to, a taki jakiś pudding z manioku, prawda, takie różności chińskie, kuchnia południowa, syczuańska. I ja za każdym razem, a ty wiesz, jak to Chińczyk, tak? A on mówi, nie no, mama mi zawsze w domu gotowała. Mama, ja mówię, człowieku, to przyjdź do mnie, ja cię trochę podszkolę, to całe życie mama ci będzie gotowała, siwe włosy na głowie. No więc jak ja już uczę Chińczyków, albo byłem, często jeżdżę po tych właśnie znajomych chińskich tych, no i teraz niedawno właścicielka jednej restauracji mówi, słuchaj, może byś zrobił szkolenie kucharzom, bo tak strasznie źle gotują. Ja mówię, no, masz rację, to dobrze, no to może któregoś razu przeszkolę po prostu jak takie ABC, bo nawet tego nie opanowali. Także mam, to mi sprawia straszną frajdę. Ja uwielbiam w tej kuchni z tymi garami, wokami, prawda, różnymi rzeczami, bo to jest fantastyczna przygoda, to jest przyjemność, to jest ogromna przygoda. Ja poza tym, ja się też zajmuję kuchnią, no nie tylko w sensie, że pójdę i coś tam usmażę. Obiorę, prawda, kawałek bambusa i mamy. Nie, ja lubię wiedzieć historię, jaką tych dań, skąd to się wzięło, skąd to się wywodzi, jak te wszystkie kombinacje smakowe opanować. Ja mam takie dość akademickie również podejście, bardzo takie drobiazgowe. No, zawsze, a skąd pan to wie? No bo właśnie czytam, szukam, sprawdzam, próbuję, eksperymentuję i tak dalej, i tak dalej. Polecam się grupę. Natomiast może tutaj, żeby się za bardzo nie wyszło, ja się tutaj chwalić, prawda, usiadłem, to może powiem, a dlaczego kuchnia chińska? Bo właśnie w Polsce mamy problem. Przez te wietnamskie bary, czy tak zwanego Chińczyka w cudzysłowie, to my tak nie za bardzo wiemy, za bardzo, co to nawet jest ta kuchnia chińska. Tymczasem, proszę Państwa, drodzy słuchacze, kuchnia chińska jest globalnym ewenementem. W Stanach Zjednoczonych na przykład jest więcej restauracji chińskich niż restauracji McDonald's, Burger Kinga, Kentucky Fried razem wziętych. Jest więcej. No bo tam była ogromna chińska emigracja, tak? I kuchnia chińska jest zjawiskiem już dziś globalnym. Ona jest wszędzie. W Polsce jest mało, bo to był ten właśnie ten ideologiczny konflikt, prawda? Lata 60., 70. Chińczycy nie docierali, bo nie dawano im wizy. Przyjechali Wietnamczycy i stąd my jesteśmy jednym z bardzo niewielu w krajach, gdzie świecie, gdzie dominuje właśnie ta wietnamskość. No ale jak pojedziemy na zachodzie, wszędzie są te Chinatown, chińskie knajpki, Stany, Zachód, Anglia, Francja, Azja Południowa-Wschodnia, Indonezja, wszędzie są chińskie, prawda? I nawet to już jest takie zwyczajowe w języku, że jemy dzisiaj chińskie, tak? To przecież nie są jakieś wynosy czy coś i tak dalej. Jak ktoś ogląda jakieś tam teorie wielkiego podrywu czy coś, to tam o to jemy chińskie, prawda? Czy jakieś inne filmy amerykańskie. A dlaczego ona jest globalna? A dlaczego ona jest taka pyszna, nie oszukujmy się, prawda? Bo jest. A no właśnie, tu się zaczyna cała wiedza. A co takiego spowodowało, że ta chińska kuchnia nam tak strasznie smakuje? A to proste wyjaśnienie jest, jak się okazuje. Bo ona jest umami. No to teraz ktoś mnie zapyta, panie, chwila, moment, moment. Panie sinolog, a co to jest umami? No to proszę sobie wyobrazić, że to jest nasz smak, który każdy z nas zna od pierwszych swoich chwil na tym świecie. To jest pierwszy smak, jaki poznaje człowiek. A co to jest? To jest smak kwasu glutaminowego. To źle może brzmi, ale tak jest. Kwas glutaminowy to jest taka substancja, takie coś. To jest bardzo ważne, bo on usprawnia przewodzenie, prawda, między nerwami w mózgu i tak. Już nie chcę się tu w medycynę bawić. Że jest to bardzo ważny element dla funkcjonowania ludzkiego organizmu, który człowiek w zasadzie sam go nie syntezuje. Musi mieć go skądś. Noworodek, pierwszy smak, pijąc mamy mleko z piersi, to ma właśnie kwas glutaminowy podawany i czuje smak umami. Dlatego my całe życie podświadomie, nie wiedząc, że to się nawet tak nazywa, czy skąd się to, my tęsknimy za tym smakiem. To jest tak zwany piąty smak. O czym w ogóle ludzie długo nie wiedzieli, że on istnieje. No bo mamy słodki, słony, kwaśny, tam gorzki, koniec, tak? Tymczasem, a czemu nam tak strasznie smakują te chińskie dania, te sosy i tak dalej? Mało tego, czemu nam smakują buliony, rosoły, grillowane mięsa, sery dziwne, strasznie śmierdzące, a jednak pyszne? Bo one wszystkie są źródłem kwasu glutaminowego. Te wszystkie parmezany i grillowe, on wtedy się kumuluje. No i teraz cała historia, oczywiście, że były te wszystkie cztery smaki, ludzie robili te wszystkie sosy sojowe i tak dalej w Chinach, prawda, różne hojsiny i co by tam, nie, wszystkie takie tradycyjne przyprawy. W Europie zajadano się właśnie bulionami, żółte sery, no były takie inne, że tak powiem, smakowo najbardziej wyrafinowane, pożywne i tak dalej, tylko nikt nie wiedział, dlaczego to jest takie smaczne. I dopiero Japończyk na początku XX wieku zadał sobie trud, bo tam lubił sobie jeść taką zupę z glonów, prawda, glony właśnie, owoce morza. O, to też duże źródła smaku, umami, tak, kwasu glutaminowego. Zaczął to badać, nagotował tych glonów, wyekstrahował właśnie kwas glutaminowy. Nazwał go po japońsku, dlatego ten smak nie ma nazwy innej, tylko japońską. Umami. Co to znaczy? Pyszny. Po prostu smak pyszności. Gdybyśmy my to byli, to on się powinien nazwać mięsny. Albo bulionowy, o, gdybyśmy chcieli stosować naszą terminologię naukową. Mięsny, bulionowy, coś w tym stylu, tak? Jak się ugotuje rosół mocny, taki bulion, to jest właśnie ten smak. I teraz, proszę Państwa, Japończyk wyekstrahował to, stwierdził, że właśnie ten kwas, o, to jest właśnie to, co przesądza o tej smaczności dań zawierających kwas glutaminowy. Bardzo długo Europejczycy mówili, nie, to nie ma tego, to nieprawda. W końcu uznała nawet nasza nauka zachodnia, że jednak jest taki smak umami, to jest ten kwas glutaminowy. Tylko, że na czym polega problem? Że on jest bardzo rozproszony. I teraz trzeba zastosować wzmacniacz tego smaku, z czym go związać chemicznie, ten kwas glutaminowy, żeby lepiej go było poczuć można. I takim wzmacniaczem jest glutaminian sodu, osławione MSG, tak, które dotarło do Polski jeszcze dawno temu w postaci przyprawy Vegeta, którą się masowo dosypywało do wszystkich zup i ten. I to jest glutaminian. Chińczycy oczywiście też zaczęli masowo stosować ten glutaminian jako, i proszę pamiętać znowu, glutaminian sodu nie jest kwasem glutaminowym samym sobie. Glutaminian jest wzmacniaczem tego smaku. Czyli jeżeli mamy w rosole, czy w jakimś sosie, sosie na przykład sojowym chińskim, mamy trochę smaku umami, czyli kwasu glutaminowego, to jak dodamy do tego glutaminian sodu, to poczujemy go 10 razy lepiej. I tak jest fenomen MSG. Bo my na języku, jak się okazuje, mamy specjalne kubki smakowe tylko dla kwasu glutaminowego, dla smaku umami. Tak, mamy, dlatego tak tęsknimy. No ale żeby znowu nie zanudzać. Więc kuchnia chińska w znacznie większym stopniu wykorzystuje składniki i w ogóle, jak powiem, przyrządza potrawy o smaku umami. Dlatego jest tak właśnie smaczna. Bo wszędzie jest sos sojowy, jest bardzo szybki proces obsmażania, taki stir fry, prawda, na gorącym oleju i to wszystko powoduje, że w daniach kuchni chińskiej smak umami jest znacznie bardziej skumulowany niż w daniach kuchni europejskiej. I to jest ten fenomen, że my uwielbiamy chińskie jedzenie. Biali ludzie się obłędnie zakochali w chińskim jedzeniu. No już nie mówiąc o samych Chińczykach, którzy oczywiście też bardzo lubią i tam całe życie polega praktycznie tylko na jedzeniu. Aczkolwiek to też jest nie do końca tak. Bo pamiętajmy, że jak my jeździmy teraz do Chin, to tam tych knajp jest miliony, tych restauracji. Wszyscy jedzą, 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 jedzą i Matko Boska. Ale to nie tak było. Jak ja przyjechałem do Chin, jedzenie było racjonowane. I jak ktoś zjadł raz w miesiącu mały kawałek mięsa, to było wielkie wydarzenie. W czasie wielkiego głodu, w latach 60., a potem w czasie rewolucji kulturalnej, ludzie w Chinach jedli liście z drzew, trawę, korę. Jedzenie było dla dworu cesarskiego, dla pałaców, dla ludzi możnych i najzamożniejszych. A taki zwykły Chińczyk jadł byle co. Że parę troszkę ryżu, jakiś listek, to wszystko, to nie była taka jedna wielka biesiada. Jak nam się wydaje, że te Chiny przez te 5000 lat to tak siedziały i żarły. Nie, to też było dla wybranych. Polski chłop też zdychał z głodu, jadł byle jakąś kaszę i prawda, i nic więcej nie było, a dopiero na dworze Radziwiłłów, Branickich były oranżerie i rosły ananasy. No dobrze, ale tych ananasów były 3 w Polsce sztuki. A dzisiaj idziesz do Biedronki i masz w hajnówce, w jakiejś Białce Tatrzańskiej, czy prawda, czy innym tam jakimś Sokołowie Podlaskim, mango, ananasy, kiwi, lici. Ludzie kochani, a skąd tak nagle, prawda? 8000 kilometrów przylatuje mango do hajnówki na przykład, tak? Czy jakiejś Sokółki. No to tak się stało w Chinach, że to jak nam się wydaje, że to cała historia Chin to takie było wielkie żarcie. Nie, to jest dopiero teraz ich stać na te właśnie wspaniałe biesiadowanie. Tak? Wszyscy jedzą, jedzą, jedzą. To wszystko jest takie pyszne. I tak samo było również, jeśli chodzi o sztukę kulinarną. Że jak ja przyjechałem do Pekinu, to była zgroza. To była zgroza. To prawie nie można, to mówię, na całą stolicę Chin to były 2-3 w miarę przyzwoite restauracje. Ponieważ nie było kucharzy dobrych. I wtedy zaczęto wydawać książki dla kucharzy, jak coś gotować. Ja mam te książki. To są dzisiaj moje święte, bo takich kilka tych dobrych restauracji, które się cudem ocalały, prawda, jeszcze sprzed ery maoizmu w hotelu Pekin, restauracja Fangshan z kuchnią pałacową, prawda, w parku Peihai przy mieście zakazanym i tak dalej. One wydały podręczniki dla kolejnych pokoleń kucharzy, jak zrobić te słynne dania. Ja to wszystko sobie wtedy mogłem kupić i zrobiłem to. Ja dzisiaj jestem ten mądry, bo ja dysponuję tą wiedzą, tak? Dysponuję tą wiedzą. Więc dlatego to mnie również tak wciągnęło, że to jest nie tylko gotowanie jako takie, ale to jest kontynuacja jakiejś tradycji, która o mały włos przed ten koszarowy komunizm już w ogóle by nie do otworzenia było i nie wiadomo było, jak to wszystko zrobić, prawda? Na szczęście to się skończyło i teraz kuchnia chińska kwitnie, także mnie to wciąga, ja się tym uwielbiam bawić i zapraszam tutaj, jeśli ktoś będzie w tej grupie kuchnia chińska, to może nawet będzie miał okazję kiedyś posmakować, jak to się robi, bo ja uwielbiam właśnie te style kantoński i syczuański, taką kuchnię też pałacową.
To był jadeitowy podcast. Do usłyszenia wkrótce.